Chwała Bogu. Zuzia już oddaje chwałę Bogu. Słyszę? Tak. Dokładnie. Kochani, u wejścia do świątyni Salomona, nie wiem czy kojarzycie, stały dwie potężne kolumny z brązu. Miały one swoje nazwy, ale mniejsza o nie dzisiaj. Ja sobie lubię wyobrażać, że to jest takie dwa filary naszego życia chrześcijańskiego. O jednym z nich mówił tydzień temu Dawid, nasz brat. Mówił o znaczeniu, o sensie modlitwy, o roli modlitwy w budowaniu naszej osobistej relacji z Bogiem. Ale wiecie, istnieje jeszcze drugi, bardzo, bardzo ważny filar. Z jego docenianiem teraz bywa różnie, ale chodzi o to, że w naszym życiu z Bogiem musimy się zastanowić, i chciałbym to zrobić dzisiaj, nad znaczeniem, sensem, istotą wspólnoty chrześcijańskiej. Żebyśmy spróbowali zastanowić się, po co w ogóle nam jest potrzebne, aby się zbierać razem, jaki sens ma być razem tutaj zgromadzeni, co takiego daje mi społeczność z innymi? W ogóle, kto to wymyślił i czyj to pomysł, że chrześcijaństwo koniecznie musi mieć charakter wspólnotowy. I tak mówię o tym docenianiu tego aspektu, ponieważ będziemy czytać dużo Słowa Bożego, będziemy się odwoływać oczywiście do Dziejów Apostolskich, gdzie pierwszy Kościół, wiecie, jak wyglądał wspaniale, cudownie, idealnie wręcz byśmy powiedzieli, ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że oni byli w strefie zagrożenia. Dzisiaj my w Polsce mamy tak dobrze, że nie czujemy tego. Ale zapytajcie braci z Ukrainy, czy doceniają wspólnotę dzisiaj, tak? W tych czasach. I niech mottem dzisiejszego rozważania będą słowa obietnicy złożonej przez samego Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza 18:20. Pan Jezus powiedział takie słowa. Śpiewaliśmy to. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. I kochani, żyjemy w takich czasach, kiedy ten postęp techniczny, szalony postęp techniczny, te wszystkie możliwości życia, jakie teraz mamy, sprzyjają coraz bardziej naszej izolacji. Ja wiem, czy to zauważacie. W coraz większym stopniu możemy całkowicie anonimowo, w odosobnieniu, zamknięci w swoim świecie indywidualnym, żyć, tak? I technologia, która się coraz szybciej rozwija, umożliwia nam tą izolację. Sprzyja takiemu separowaniu się od ludzi. Kontakt bezpośredni możemy ograniczać do totalnego minimum. Mamy media społecznościowe, komunikatory. Mamy takie formy kontaktu, że te rozmowy bezpośrednie face to face już nie są w dzisiejszych czasach niezbędne. Ja wiem, czy to widzicie. Zastąpiliśmy kontakty te bezpośrednie wirtualnymi. Jaki tego jest skutek, szczególnie wśród młodzieży, to już doskonale sami wiecie, pastor ostatnio, całkiem niedawno nam o tym wspominał, w jakim kierunku to wszystko podąża. Tak, lęki, depresje i tak dalej. Ale widzicie, chciałbym, żebyście pamiętali tutaj relacje, zauważcie, co się dzieje, relacje między ludźmi słabną. Więzi się rozluźniają i drugi człowiek powoli przestaje być potrzebny, staje się zbędny. I jak sobie z tym radzimy? Z jakimś takim dojmującym uczuciem, poczuciem osamotnienia? Wiecie, dzisiaj radzimy sobie doskonale. Mamy możliwości spędzania czasu tak, że w ogóle nie poczujesz tej samotności. Można ją zagłuszyć. Na tyle sposobów. Mamy internet, seriale, wirtualne światy, wszelka indywidualna aktywność, tak, byle uciec od innych ludzi. I człowiek ma teraz takie możliwości, generuje tyle mechanizmów i ucieka w samotność. Dzisiaj ona już nie wydaje się taka straszna. Wiecie, indywidualizm jest w ofensywie, niezależność jest taka super trendy, No bo w sumie kto powiedział, że samotność jest taka strasznie zła? Otóż o tym, że samotność jest zła, mówi nam sam Pan Bóg. Tak? W swoim słowie. Bo kiedy stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, to powiedział takie słowa w drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, 18 rozdział, 1 Mojżeszowa 2,18. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Wszystko, co wcześniej stworzył Bóg, oceniał jako, pamiętacie, dobre, 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 bardzo dobre, mówił Pan Bóg, prawda? I pierwszą rzeczą, jaką nazwał niedobrą, tak, to była w oczach Bożych właśnie samotność człowieka. A tutaj użyte słowo pomoc, bo oczywiście mowa o Ewie, wcale nie oznacza, wiecie, pomocy kuchennej, żeby tak nie myśleć. Tutaj jest z hebrajskiego słowo pomoc odpowiednia, a jaka to pomoc, bardzo dobrze nam tłumaczy psalmista. Przeczytam wam kawałeczek. Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. To jest psalm 121, wers 2. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Tak? Jesteśmy dalej w pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, 27 wers. I tu zauważcie, oboje równocześnie określani są jako obraz Boga. I problemem nie jest sama taka, wiecie, samotność Adama w sensie takim emocjonalnym. Tu chodzi o coś głębszego. Człowiek w pojedynkę nie może być w pełni obrazem Boga. Bo nawet Bóg jest wspólnotą. Ojciec, Syn i Duch Święty. I dopiero relacja ja, ty, mężczyzna, kobieta odzwierciedla Bożą miłość, a w przypadku relacji mężczyzna, kobieta, nie w przypadku kobieta, kobieta czy mężczyzna, mężczyzna, ale w przypadku mężczyzna, kobieta, jedynie w tej relacji jest zdolność do tworzenia życia. I stąd też pojawia się to powołanie do jedności, będą jednym ciałem. Ale czy dzisiaj brak Ewy byłby aż tak mocno odczuwalny? Samotność doskonale umiemy zagłuszyć, żyjemy w świecie nowych technologii, maskujemy to wszystko. Dzisiaj dzięki postępowi możemy sobie to świetnie wytłumaczyć, zracjonalizować naszą samotność, nasze oddzielenie, odseparowanie, izolację, bo samotność jest fajna. Słuchajcie, samotność jest fajna, bo w niej żyje się łatwiej. Samemu jest lżej. Wiecie w jakim sensie? Nikt niczego od nas nie wymaga, tak? Nie musimy chodzić na żadne kompromisy. A dlaczego? Bo uczenie się kompromisów to jest taki niezbywalny element bycia w relacji z drugim człowiekiem. No i podsumowując, bliskość z drugim człowiekiem staje się coraz trudniejsza i my, chrześcijanie, też ulegamy tej tendencji. A nasz Bóg jest przeciwnikiem samotności. Nie chce, żebyśmy byli sami. On łączy ludzi, począwszy od naszych prarodziców i powołuje nas do tworzenia wspólnoty. Pierwszą podstawową wspólnotą jest oczywiście rodzina. To jest ta wspólnota, w której Bóg działa. Pamiętacie w Księdze Wyjścia, 12 rozdział, 3 wers. Niech każdy weźmie baranka dla swojej rodziny, baranka dla swojego domu. A jeśli by rodzina była zbyt mała, niech dołączy do niej sąsiad, najbliższy jego domu. Zobaczcie, to są słowa naszego Boga. Tak? Pascha nie była nigdy świętem indywidualnym, ale rodzinnym. Bóg chciał, aby wiara była przeżywana i przekazywana w ramach rodziny od samego początku. Abraham, świetny przykład, no przecież to jest dopiero indywidualność. Ta jego indywidualna relacja z Panem Bogiem jest takim, bym powiedział, świetnym przykładem. Ale pamiętajmy, przymierze Abrahama z Bogiem obejmowało wszystkich domowników. W Księdze Rodzaju, 1 Mojżeszowa, 17 rozdział. Każdy chłopiec wśród was będzie obrzezany w waszych pokoleniach, zarówno urodzony w domu, jak i nabyty za pieniądze. Przymierze nie dotyczyło tylko Abrahama, ale całej jego rodziny, całego jego domu. Bóg działał przez rodzinę, a nawet przez służbę domową. Tak, służący, który sprowadził Izaakowi żonę Rebekę. Rodzina Noego, kolejny przykład, ocalona w arce. Księga Rodzaju, początek 7 rozdziału. I rzekł Pan do Noego, wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Bóg nie ocalił tylko Noego, ale jego dom. Ratunek miał charakter rodzinny. No i jeszcze, żeby jeden przykład dorzucić, to Jozue, świetny cytat, który widzimy na naszych różnych takich kalendarzach. Lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. Decyzja wiary dotyczyła całej rodziny. Kiedy Pan Bóg nakazał Mojżeszowi wyprowadzić naród z niewoli, zauważcie, wszyscy wychodzili razem jako jedna społeczność. I od tej pory w księgach mojżeszowych dominuje takie jedno znaczące słowo. Zgromadzenie. Inaczej zbór. Namiot zgromadzenia. Święte zgromadzenie. Bóg, który ich prowadzi, nakazuje budowę przybytku. I robi to w bardzo określonym celu. Druga Mojżeszowa, 25 rozdział, 8 wiersz. I wystawią mi świątynię, mówi Pan Bóg, abym zamieszkał pośród nich. A więc Bogu Jahwe zależy na tym, żeby mieszkać pośród swojego ludu. Święty Bóg chce być blisko swojego ludu. Nie gdzieś daleko, nie gdzieś wysoko w niebie czy na górze Synaj, ale w samym centrum obozu Izraela. Przybytek został nazwany namiotem spotkania. Miejscem, gdzie Bóg przebywał, przemawiał, objawiał swoją chwałę i choć tylko jeden kapłan mógł wejść raz do roku do miejsca najświętszego, Bóg zechciał zamieszkać pośród całego swojego ludu. Dzisiaj przez krew Jezusa Chrystusa, przez rozdartą zasłonę Jego ciała, wszyscy możemy wejść do tego miejsca. Dalej Bóg przekazuje swoje prawo. Zobaczcie, w jaki sposób przekazuje prawo swojemu narodowi. Też w bardzo taki czytelny sposób. Lud Boży ma się zebrać w jednym miejscu, tak? Żeby wysłuchać tego, co Bóg ma im do powiedzenia. Piąta Mojżeszowa, 31 rozdział. Gdy przyjdzie cały Izrael, by pokazać się przed obliczem Pana Boga Twego na miejscu, które wybierze, odczytasz ten zakon przed uszami całego Izraela. Zgromadź lud, mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych przybyszów, którzy przebywają w Twoich bramach, aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana Boga Waszego i pilnie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Widzimy więc, że zgromadzenie, takie gromadzenie się razem ludu Bożego od samego początku było zamysłem Bożym. To był Boży nakaz. Bóg nakazał zbudować swoje mieszkanie pośród zgromadzenia, żeby właśnie tu spotykać się z ludem. A więc ten przybytek, namiot spotkania, namiot zgromadzenia zbudowano po pierwsze, aby lud Boży nauczył się podążać za Bogiem i Jego obecnością. Czego widocznym znakiem był słup ognia w nocy, obłok w dzień. Żeby lud Boży nauczył się być społecznością żyjącą w jedności. Aby cała wspólnota pojęła, że Bóg przebywa w środku ich obozu, czyli powinien być w centrum ich życia. I to pokazuje nam, że we wspólnocie nie chodzi o to, że to ja jestem w centrum, tak, zainteresowania. To miejsce jest zarezerwowane dla Boga. Gdy przyszedł obiecany Mesjasz, nasz Pan Jezus Chrystus, jedną z pierwszych rzeczy, jakie uczynił, powołał uczniów. Tak, mówiąc do nich, pójdź za mną. I znowu zrobił to z bardzo konkretnego powodu. Czytamy w Ewangelii Marka 3:14, i powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. A więc Bóg gromadzi wokół siebie różnych ludzi, różne osobowości, różne oczekiwania, różne charaktery. Doskonale wie, że tworzy potencjalną mieszankę wybuchową. Spory i podziały, w każdej takiej wspólnocie są jakby nieuniknione. Wiecie, nie ma szans, żeby wśród 12 różnych plemion izraelskich nie doszło do podziałów. Wiecie, jak to się skończyło? Jakie są te podziały? Zresztą o podziałach to my, Polacy, też możemy dużo powiedzieć. Jesteśmy specjalistami w dzisiejszych czasach. Czyż nie brakuje tych Rehabeamów i Jeroboamów? Tak? To było ogromne ryzyko zawsze, bo niemożliwe było, żeby wśród 12 apostołów nigdy nie dochodziło do kłótni, do animozji, podejrzeń, wyścigów o stołki. To jest normalne, ludzkie. Apostoł Paweł, słuchajcie, do chrześcijan zboru w Koryncie pisze takie słowa. 1 Koryntian w 11 chyba rozdziale, tak? Jeśli dobrze zanotowałem. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. To mówi Paweł do chrześcijan. Patrząc po ludzku, nie ma szans, żebyśmy nigdy nie ulegli takiemu, wiecie, zniechęceniu. W każdej wspólnocie, w każdym zborze zawsze są jakieś trudności z akceptacją kogoś innego. To może nie tak od razu, ale po jakimś czasie może się okazać, że jest jakiś po prostu powód, żeby nie przychodzić, bo wiecie, bo ten, tamten brat lub siostra coś powiedział, ten brat tak się zachował albo się nie zachował, w ogóle tym się nie podoba. Czy Pan Jezus o tym wszystkim nie wie? Oczywiście, że wie i koniecznie dalej, nadal chce nas gromadzić razem. Bo Bóg nie tylko pragnie mieć z nami bliską więź, tak, osobiście, ale przede wszystkim jako wspólnota. W jakiś sposób też Pan Bóg w ten sposób nas wystawia na próbę, bo wiecie, że jest w Księdze Salomona, przysłów Salomona, takie słowo 27:17, żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Bóg nas umieszcza we wspólnocie wierzących i daje największe przykazanie. Jakie? Miłości, dokładnie. I patrzy na nasze serca. Przez Pana Jezusa mamy dzisiaj dostęp do, jako wspólnota do Pana Boga, tak? I ja nie chciałbym, żebyście źle zrozumieli, bo ja tak mówię przede wszystkim, tak, jako wspólnota. Osobiste doświadczenie jest bardzo, bardzo ważne. Przeżywanie Bożej obecności sam na sam, bycie w intymnej relacji z Bogiem, to wszystko jest, już powiedzieliśmy, to jest filar naszego życia. Ale to nie jest w ogóle przypadek, że tworzymy wspólnotę, że jesteśmy Kościołem, że jesteśmy jednym ciałem. Kiedy Boże Słowo mówi o wspólnej wierze, którą przyjmujesz, to mówi, że po pierwsze wchodzisz do rodziny. Wchodzisz do rodziny. Galacjan 3:26. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę Jezusa Chrystusa. Po drugie, stajesz się członkiem jednego ciała. 1 Koryntian 12:18. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał, a jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież by byłoby ciało? A tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuje was. Po trzecie, stajesz się jednym z wielu kamieni budujących Kościół. 1 Piotra 2:5. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. A więc kiedy rodzisz się na nowo i stajesz się chrześcijaninem, to nie tylko nawiązujesz osobistą relację z Panem Jezusem, ale wchodzisz do wspólnoty wierzących. I teraz jest pytanie, ale po co to wszystko? Po co się mamy gromadzić? Tak? Po co jest inny człowiek w tej mojej osobistej drodze zbawienia? Dlaczego mamy być razem? I to jeszcze tak, wiecie, regularnie, co niedziela, co środa. Jaki to ma cel? Jaki to ma sens? Albo inaczej, czy tracimy coś, nie uczestnicząc we wspólnocie? W tej konkretnej wspólnocie? Teraz możesz, wiecie, teoretycznie być wszędzie, tak? Online. Możesz wybrać dowolne nabożeństwo w dowolnym kościele, słuchać słowa, jakie ci akurat pasuje. To jest taki, mamy dzisiaj takie czasy, tak? Ale jaki jest podstawowy cel? Jaki jest sens tego, że gromadzimy się razem, że jesteśmy tutaj wspólnie? Przecież Bóg tego chce, tak? Wspólnie, moi drodzy, i to jest najważniejszy sens tego, że jesteśmy razem. Wchodzimy w obecność Boga, tak? To jest podstawowy cel. Boża obecność wśród ludzi zgromadzonych w Jego imieniu to jest coś, czego nie da się w żaden inny sposób uzyskać. Nie da się podrobić. To, jak będziemy razem w Bożej obecności, to jest coś wyjątkowego i niepodrabialnego. Nie da się tego zastąpić, tak? Bo wiecie, może nie czujesz tego zmysłami. Może oprawa nie jest taka super atrakcyjna, ale uwierz, że Bóg jest tutaj z nami zebranymi razem w szczególny sposób. I naprawdę nie chodzi tutaj o taką, wiecie, bardzo dobrą atmosferę, chociaż ona jest, powinna być podniosła, powinna być przepełniona bojaźnią. Nie chodzi o nasze odczucia, ani emocje, ani tą, wiecie, atrakcyjność Kościoła. Bo czy przychodzimy tutaj, aby podobać się braciom? Czy jesteśmy tu, żeby pokazać, jacy jesteśmy pobożni? Czy Kościół jest miejscem, gdzie masz zagwarantowane poprawę własnego samopoczucia? Czy jesteś tu, by tobie było dobrze? Tak? To są te pytania, które dzisiaj stawiamy. Wystarczy, że Bóg widzi nasze serca, gdy szukamy Jego obecności. Przecież to właśnie On powiedział, gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Czy wierzysz w to? Jeśli tak, to zwróć uwagę na dwa tylko warunki, które trzeba spełnić, tak, żeby to się stało. Zebrać się razem i powołać się na Jego imię. Powierzyć to spotkanie Jemu. Tak? Pastor mówił o obecności Bożej, Darek mówił o obecności Bożej. Jesteśmy tutaj w obecności Bożej. Miej tą świadomość, że tu właśnie wchodzimy w taką szczególną więź społeczną. My wokół Niego, a On pośród nas. I to jest przemieniająca nas Boża obecność, która ma moc wpłynąć na nasze życie. O ile tylko jesteśmy zgromadzeni w imię Jezusa, tak? Owszem, doświadczamy Boga osobiście, tak. Możemy być indywidualnie prowadzeni przez Ducha Świętego, ale to Bóg powołał nas do tego, by być częścią czegoś większego. To jest ciała Chrystusa i dzięki temu funkcjonować w jedności i współpracy z sobą. Oczywiście istnieją powody, dla których potrzebujesz innych i nie da ci tego online, tak, aby wzrastać w wierze chrześcijańskiej. Moi drodzy, budujemy wzajemne relacje ze sobą. A więc pierwszy powód to jest na pewno wsparcie. Jezus nam zapowiedział, że nie unikniemy problemów w naszym życiu, tak? W Ewangelii Jana 16:33 na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Bo może jest tak, że wiecie, tracisz bliskich, świat cię poobija, gdzieś tam są cierpienia, trudy, rzeczy, które na nas spadają, ale czy powinieneś doświadczać tego wszystkiego w samotności? Tak? Czy nie po to jest rodzina wierzących, aby właśnie z nią dzielić się swoim ciężarem? Tutaj doznajemy zachęty. O tym mówiliśmy już też ostatnio, ale ja wrócę do takiej jednej sprawy, bo w trudnych chwilach pytanie takie, kochani, czy zwracasz się do brata lub siostry? Kiedy przeżywasz trudne chwile, tak? Kiedy ostatnio pytałeś się swojego brata, siostrę, prosiłeś o pomoc? Bo my lubimy być tacy, wiecie, super chrześcijanie. My to bierzemy ciężary swoje, jeszcze brata i siostry, ale nie chcemy oddać tego ciężaru innym, tak? A jesteśmy właśnie tutaj po to, żeby się właśnie zbudować, a jednym z elementów budowania się jest ta umiejętność noszenia ciężarów, czy wysłuchiwania chociażby tego, że ten brat lub tamta siostra coś przeżywa, tak? Więc jesteśmy tutaj i nie tylko chodzi o nabożeństwo, bo kiedy mówimy o gromadzeniu się razem, to od pierwszej chwili, kiedy już tutaj się spotykamy, aż do ostatniej, kiedy wychodzi ostatnia osoba, to jest zgromadzenie, tak? Boże. Oczywiście kolejnym jakby elementem jest ten wspólne czytanie Słowa Bożego. Ja wiem, że teraz w internecie możecie wiedzy tyle uzyskać, że głowa boli, ale tu właśnie jesteśmy też po to, żeby wspólnie czerpać mądrość ze Słowa Bożego. Wspólnie, tak? Żebyśmy to wszystko rozumieli też w jakiś jednolity sposób. Dokładnie tak, jak zgromadzenie ludu Bożego, tak? Zebrane razem, słuchało Słowa Bożego, czy wtedy za Mojżesza, czy później za czasów Ezdrasza, kiedy Jerozolima była odbudowywana. Ale najważniejszy taki jakby powód, że jesteśmy razem, to jest, moi drogi, odpowiedzialność. Jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Czy wiecie, że w Nowym Testamencie jest 59 wersetów, które zachęcają nas do traktowania siebie nawzajem, gdzie słowo nawzajem występuje tyle razy. Wiecie, że nasze relacje mają być oparte na zasadach wzajemności. Tak? Jesteśmy stworzeni do tego, wezwani, żeby. Kochani, ja wymienię kilka tylko, naprawdę kilka. Pierwsze, mamy sobie służyć nawzajem. Galacjan 5:13. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Mamy doceniać się nawzajem. List do Filipian 2:3. Nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Mamy zachęcać się nawzajem. 1 Tesaloniczan 5:11. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. W Hebrajczyków 3:13. Napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Kolejna rzecz. Mamy modlić się o siebie nawzajem. Tak? Ale też i wyznawać sobie grzechy. W jednym wersecie. A to oczywiście wymaga otwarcia się. Jakuba 5:16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Mamy pouczać się nawzajem. O, tu pouczać się to od razu, wiecie, jest, o, w tym jestem dobry. Ale pamiętajmy, jak. Rzymian 5:14. Mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać w dobroci. Umiejętnie, tak? Mamy przebaczać sobie nawzajem. Efezjan 4:32. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Mamy być dla siebie życzliwi i okazywać sobie szacunek. Rzymian 12:10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Mamy żyć w harmonii ze sobą wzajemnie. 1 Piotra 3:8. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. I tak możemy wymieniać dalej. Mamy przyjmować siebie wzajemnie. List do Rzymian. Mamy upominać siebie nawzajem. Kolosan, mamy oferować sobie gościnność, 1 Piotra, no i wreszcie mamy kochać siebie nawzajem. Tutaj pół listu pierwszego listu Jana, tak można by powiedzieć. I jest jeszcze jedno, bardzo ważne, mamy pobudzać się nawzajem do miłości i dobrych uczynków. I tutaj to słowo pobudzać, tak, jest takim... Ja przeczytam to z takiego fragmentu, który... Jest troszeczkę szerszy, to jest Hebrajczyków 10:23-25. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę, i baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. Zwróćcie uwagę, baczmy jedni na drugich. Co to znaczy baczyć jeden na drugiego? Zwracajmy uwagę. Bądźmy zainteresowani, tak? To jest Boże Słowo. W Ewangelii Marka, zresztą nie tylko w Ewangelii Marka, mamy taki fragment, w Ewangelii Marka on jest bardzo króciutki, więc przeczytam. 2:3-5, drugi rozdział 3-5, mamy, kochani, taki obraz. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech, a gdy z powodu tłumu nie mogli się do niego zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: synu, odpuszczone są grzechy twoje. Człowiek w pojedynkę nie dałby rady, ale wspólnym wysiłkiem i wspólną wiarą doprowadzili przyjaciela do uzdrowienia. Jezus, co powiedział? Widząc wiarę ich. Liczba mnoga, uzdrowił chorego. Widząc wiarę ich. Dam wam inny obraz. Stary Testament, Księga Wyjścia, rozdział 17. Izrael uwolniony z Egiptu przemierza pustynię, gdzie staje się ofiarą napaści. Zostaje zaatakowany przez Amalekitów, muszą stanąć do walki. Druga Mojżeszowa 17:10. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami. A Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień, podłożyli pod niego, usiadł na nim, a Aaron i Hur podpierali jego ręce. Jeden z tej, drugi z tamtej strony. Czy widzicie? Zwycięstwo było owocem wspólnego wysiłku. I tych przykładów jest oczywiście więcej. Dalej mamy odbudowę murów Jerozolimy w księdze Nehemiasza. Sam cały rozdział trzeci, słuchajcie, jest poświęcony wymienianiu. Każdy ród, każda rodzina budowała swoją część muru. I tak powstała całość. Tak? No i wreszcie, kochani, Dzieje apostolskie. To jest ten świetny przykład. 2:44. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I trochę dalej. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. I Dzieje apostolskie 4:32. A u wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. Nikt nie mówił o tym, co posiadał, że jest jego własnością. Widzicie, wspólnota rodziła się nie tylko w modlitwie, ale też w bardzo praktycznej trosce o siebie. I od czasów Mojżesza, przez odbudowę tych murów Jerozolimy, przyjaciół niosących chorego, pierwszy Kościół, to wszystko nam pokazuje, Biblia nam cały czas pokazuje, że Bóg realizuje swoje dzieło przez wspólnotę. Wspólny wysiłek, modlitwa, wsparcie, wzajemne noszenie ciężarów to nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale Boży zamysł dla ludu Bożego. I mam jeszcze jeden świetny przykład z życia Dawida, bo znowu byśmy powiedzieli, Dawid ten to indywidualnie tak wspaniale z Bogiem miał taką super relację. Tak? No i to jest prawda. Kiedy był niesłusznie oskarżony, tak? Był ścigany przez ludzi Saula, tak? Musiał uciekać, tułał się gdzieś po pustkowiach. Mamy świadectwo w postaci psalmu 142. Przeczytajcie sobie, psalm 142, w którym prosi Boga o wybawienie. Piękny psalm, poruszający, on siedzi w tej jaskini, bo tam jest powiedziane, że on siedzi w jaskini i prosi Boga o wybawienie, tak? Składa ufność w Bożej pomocy, tak? To jest cudowny obraz, kiedy Dawid był naprawdę w trudnej sytuacji i popatrzcie się, jak Bóg mu odpowiada. Jak mu Bóg pomaga? Co robi? Czytamy o tym w księdze, pierwszej księdze Samuela, rozdział 22, sam początek. I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adullam, tak się ona nazywała, a gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną, jego ojca, przybyli tam do niego, zgromadzili się wokół niego, wszyscy ludzie uciśnieni, wszyscy zadłużeni oraz rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów. Bóg w odpowiedzi na prośbę o pomoc przysyła ludzi do Dawida. I słuchajcie, ci ludzie tworzą wspólnotę, zaczątek pewnej wielkiej organizacji, która później będzie trzonem wielkości i potęgi Królestwa Dawidowego. Dzisiaj Dawid od tej pory żadnego swojego sukcesu nie zawdzięcza samemu sobie w żaden sposób, ale ma wokół siebie ludzi, którzy są lojalni, którzy mu służą całym sercem. Zwróćcie na to uwagę, jak Pan Bóg pomógł Dawidowi. I teraz, moi drodzy, kiedy mamy ten cały obraz, kiedy zaczynamy właśnie mówić o tym, że jakie dzisiaj jest znaczenie wspólnoty, jak czasami trudno jest być we wspólnocie z innymi, pamiętajcie o tym i patrzmy też na Pana Jezusa, który w najdoskonalszy sposób tworzył Kościół, tak? Tworzył wspólnotę. I ja mam takie, wiecie, przekonanie, że my bardzo dużo możemy mówić o czymś takim, bo jest o tym Słowo Boże, że my mamy być takim światłem Chrystusa dla innych. Zgadza się? Mamy być, żeby inni widzieli w nas Jezusa. Tak, to prawda. Tak? W innym miejscu jest też powiedziane, że my mamy w ludziach widzieć Chrystusa. Tak? Że w ludziach mamy widzieć, w tych małych, maluczkich mamy widzieć Pana. Tak? To jest, powiedzmy, taka dwustronna relacja. Ale ja chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. I zachęcam was do tego, żebyście wy też patrzyli na siebie tak, jak patrzył Jezus Chrystus na innych. I że to jest ta umiejętność budowania wspólnoty. Bo do Pana Jezusa się garnęli, tak? Chcieli być wszyscy przy Nim. I wydaje mi się, że ten temat, temat, żebyśmy byli razem, żebyśmy się wzajemnie podnosili, wspierali, to róbmy to tak, jak robił Pan Jezus. Tak? I do tego was zachęcam. Chwała Panu. Amen.